Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na audiencji ogólnej papież ostrzegał przed martwymi rzeczami, które łudzą chwilową radością, ale nie są w stanie nas zaspokoić. Benedykt XVI weźmie udział w niedzielnej kanonizacji. Wojna domowa w Sudanie Południowym wymyka się spod kontroli. 23 kwietnia zapraszam na wieczorne aktualności. Nie zaglądajmy do tak wielu grobów, które obiecują nam coś pięknego, a potem niczego nie dają. Chrystus żyje, nie szukajmy żywego wśród umarłych, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W katechezie wyjaśniał powody paschalnej radości. Jest ona oparta na pewności, że zmartwychwstały Chrystus już nigdy więcej nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie.
Słowa te są niczym kamień milowy w dziejach, ale są też kamieniem, o który się potykamy, jeśli nie otwieramy się na dobrą nowinę. Jeśli myślimy, że mniej wadzi nam Jezus umarły niż żywy. Jakże często potrzebujemy usłyszeć te słowa na naszej codziennej drodze. Ileż to razy szukamy życia wśród rzeczy martwych, które nie mogą dać życia, które dzisiaj są, a jutro już ich nie będzie, które przemijają. Potrzebujemy tych słów, kiedy zamykamy się w różnych formach egoizmu i samozadowolenia, kiedy dajemy się zwodzić ziemskim potęgom i sprawom tego świata, zapominając o Bogu i bliźnim, kiedy naszą nadzieję pokładamy w światowych próżnościach, w pieniądzu, powodzeniu. Wtedy właśnie Słowo Boże nam mówi, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego szukasz właśnie tam? To nie może ci dać życia. Być może chwilową radość, być może radość na dzień, tydzień, miesiąc. A potem? Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Benedykt XVI weźmie udział w niedzielnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie Franciszek. Wiadomość tę potwierdził szef Biura Pielgrzymkowego Diecezji Rzymskiej ksiądz Liberio Andreatta, informując o stanie przygotowań do tego wydarzenia.
Rzym ujrzy wydarzenie bezprecedensowe w dziejach miasta i świata. Dwóch świętych papieży i dwóch żyjących papieży, którzy ich znali. Wyobrażam sobie emocje Franciszka i Benedykta XVI na placu przed tą bazyliką, gdzie Benedykt przewodniczył jako papież wielu uroczystościom, a teraz z papieżem Franciszkiem będzie wspólnie przeżywał to wielkie wydarzenie.
Wciąż trudno oszacować, ilu pielgrzymów przybędzie na kanonizację do Rzymu. Miasto jest jednak gotowe na przyjęcie miliona osób.
Tylko z Polski na tę uroczystość przywiezie wiernych 1700 autokarów, 58 lotów czarterowych oraz 5 pociągów specjalnych. Organizatorzy przypominają, że na kanonizację nie ma biletów wstępu. Radio Watykańskie zapewnia tłumaczenie liturgii na język polski. Komentarzy będzie można słuchać na fali ultrakrótkiej 93,3 MHz. Przebieg uroczystości w języku polskim będzie można także śledzić na telebimie na placu Nawona. W położonym przy nim kościele świętej Agnieszki w sobotę wieczorem odbędzie się też czuwanie modlitewne Polaków.
Politycy, którzy rozpętali wojnę domową w Sudanie Południowym, stracili prawdopodobnie kontrolę nad bestialską przemocą swych sympatyków, uważa ojciec Daniele Moschetti, prowincjał misjonarzy kombonianów w tym kraju. W ostatnich dniach świat obiegła wiadomość o masakrze, jakiej zwolennicy byłego wiceprezydenta dopuścili się w mieście Bentiu.
Zginęło kilkuset cywilów, mordów dokonywano w meczecie, kościele i szpitalach, bo tam właśnie szukała schronienia ludność cywilna. Wcześniej nie mniej brutalnej masakry dopuścili się w mieście Bor zwolennicy prezydenta. Wówczas strzelano na oślep do uchodźców zgromadzonych w ONZ-owskim obozie. Ojciec Moschetti podkreśla jednak, że wojna toczy się tylko w 3 z 10 stanów Sudanu Południowego. Tym niemniej sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Mieszkańcy tego kraju należą do 62 grup etnicznych. Skonfliktowani prezydent i były wiceprezydent to przedstawiciele dwóch największych z nich, Dinka i Nuer. Sudan Południowy staje się areną krwawego konfliktu etnicznego, nad którym obaj liderzy nie mają już pełnej kontroli.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zmartwychwstały Pan wciąż towarzyszy uczniom odchodzącym do Emaus. Warto zatrzymać się i przyjrzeć chwilom tego ważnego spotkania. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z księdzem Andrzejem Koprowskim, dyrektorem programowym Radia Watykańskiego, którą przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak.
Ojcze Andrzeju, za nami Wielki Post, Wielki Tydzień i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. To czas, kiedy często wsłuchujemy się w słowa Pisma Świętego. Co szczególnego Pan przez słowa Biblii chce nam powiedzieć tym razem?
Pismo Święte pokazuje, że stoimy wobec wyboru zgodnej z planem Boga drogi życia lub drogi grzechu prowadzącej do śmierci. Jest też droga zbawienia, do której prowadzi wiara. Nie są to drogi i wydarzenia zamknięte w czasie, ale składniki historii każdego człowieka, społeczeństw i historii świata.
Z obrazów biblijnych często korzysta papież Franciszek. Jak zatem wprowadzał nas w czas wielkopostnego przygotowania?
U progu Wielkiego Postu papież Franciszek przypomniał opisy kuszenia Jezusa, jakie daje Nowy Testament. Po chrzcie w Jordanie zstąpił na Jezusa Duch Święty. Natomiast szatan, aby sprowadzić go z drogi prowadzącej do krzyża, ukazywał fałszywe nadzieje mesjańskie. Dobrobyt ekonomiczny, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem, spektakularny styl rozwiązywania problemów, rzuć się w dół z najwyższego punktu świątyni jerozolimskiej, a aniołowie na rękach nosić cię będą, aż po upadniesz i oddasz mi pokłon, a wtedy wszystko będzie twoje. Jezus nie dialoguje z szatanem, jak to robili pierwsi rodzice w raju. Zna przebiegłość szatana. Odpowiada siłą Słowa Bożego. Całkowita wierność obrazowi miłości Ojca po 3 latach doprowadzi do końcowego rozliczenia z księciem tego świata w godzinie męki i krzyża i do ostatecznego zwycięstwa miłości.
A zatem Pismo Święte pomaga nam zrozumieć, że droga do zmartwychwstania musi być naznaczona męką i krzyżem Pana.
Krzyż Jezusa jest słowem, jakim Bóg odpowiedział na zło świata, na grzech, zniekształcający oblicze człowieka. Czasem wydaje się, że Bóg nie reaguje na zło, że pozostaje w milczeniu. W rzeczywistości mówi, odpowiada. Jego odpowiedzią jest krzyż Chrystusa. Słowo, które jest miłością, miłosierdziem, przebaczeniem, ale i osądem. Bóg osądza miłując. Jeżeli przyjmuję Jego miłość, jestem zbawiony. Jeżeli tę miłość odrzucę, jestem potępiony nie przez Niego, ale przeze mnie samego. Bóg nie potępia, Bóg miłuje i zbawia. Pan po 3 dniach zmartwychwstał. Nie powrócił do życia ziemskiego takim, jakim żył wcześniej, ale wszedł do chwalebnego życia Boga, wnosząc naszą ludzkość. Otworzył nam drogę. Pascha jest przejściem, jest wyjściem z niewoli grzechu i zła do wolności, miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, pełnią życia, Jego chwałą jest żyjący tą pełnią człowiek.
Takimi żyjącymi pełnią życia ludźmi mieli być apostołowie i inni uczniowie, którzy chodzili drogami Palestyny bezpośrednio za Jezusem. Ale czy rzeczywiście zrozumieli drogę swego mistrza?
Przez 3 lata Jezus formował uczniów, by zrozumieli drogę zbawienia. Przemierzali miasteczka zanurzone w rytm codzienności z ich mechanizmami, przyzwyczajeniami. Wydarzenie Golgoty stanowiło dla nich szok, który spowodował rozpad wspólnoty. Dokąd iść razem? Co robić? Myśleliśmy, że wyzwoli Izraela, a skończył na krzyżu. Papież Franciszek kilkakrotnie podkreślał, że rwie się dziś szaty, mówiąc o różnych formach kryzysu gospodarczego, kulturowego, wiary. Tymczasem podstawowy jest kryzys człowieka, bo zabrakło punktu odniesienia, bo zgubiono klucz do lektury wydarzeń. Zabrakło mądrości i sensu rzeczywistości, który daje chrześcijańskie świadectwo o wierności aż po krzyż i o zwycięstwie nad śmiercią.
Szukając na kartach Ewangelii właśnie tego punktu odniesienia, klucza, jak ksiądz mówi, do lektury wydarzeń, jaki obraz powinien stanąć przed naszymi oczami?
Pomyślmy o dwóch uczniach odchodzących z Jerozolimy do Emaus. Smutne twarze, bezcelowa wędrówka, beznadzieja, ale Jezus ich nie opuszcza. Wraz z nimi idzie drogą, cierpliwie wyjaśnia pisma, które się do niego odnosiły, zostaje z nimi, by razem spożyć posiłek. Papież Franciszek często wraca do tego wydarzenia, by ukazać postawę Kościoła wobec tych, którzy stracili sens wspólnoty, bycia razem, albo szukają oparcia we wspomnieniach dawnych zwycięstw, podczas gdy prawdziwe zwycięstwo jest w miłości Boga ukazanej przez krzyż i moc zmartwychwstania. Emaus nie jest przygodnym podmiejskim osiedlem. W kontekście biblijnym jest miejscem wielkiej bitwy Judy Machabeusza z Gorgiaszem i Nikanorem. Jerozolima była wyludniona jak pustynia. Spośród jej dzieci nikt do niej nie wchodził ani nie wychodził. Świątynię deptano. Miasto było gospodą dla pogan. Księga Machabejska opisuje, jak Gorgiasz i Nikanor z 40 tysiącami pieszych, 7 tysiącami konnicy wyruszyli do ziemi judzkiej, by spustoszyć ją zgodnie z rozkazem królewskim. Wyruszyli z całym swym wojskiem, przybyli w pobliże Emaus, rozłożyli się obozem na równinie. Żydzi zgromadzili się w Mispa, dawnym miejscu modlitwy i zgromadzeń publicznych naprzeciw Jerozolimy. Pod komendą Judy Machabeusza pod Emaus stoczyli zwycięską bitwę z wojskami najeźdźcy. Zmusili ich do ucieczki do kraju filistyńskiego. Wtedy Juda wrócił, aby zabrać łupy z obozu. Zabrali wiele złota i srebra, purpury fioletowej i czerwonej i wiele innego bogactwa. Wydarzenie to zostało żywe w tradycji Izraela.
Jak widać zatem, Emaus to miejsce o szczególnym znaczeniu w historii Izraela. Czy jest jakiś element, który spaja tę wyjątkową historię ze starożytności ze spotkaniem ze zmartwychwstałym?
Odejście z Jerozolimy do Emaus 2 wieki później nie było dla Kleofasa i jego towarzysza ślepą reakcją na przegraną nadzieję, jaką wiązali z tym, który miał wyzwolić Izraela, a został ukrzyżowany na Kalwarii. Było odruchem szukania punktu oparcia we wspomnieniu wielkiego zwycięstwa militarnego nad wrogiem, który zniewolił naród, zbezcześcił świątynię. Ewangelista Łukasz opisuje, jak odchodząc od wspólnoty w Jerozolimie, rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. A myśmy się spodziewali, że on właśnie wyzwoli Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już 3 dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, ale nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go. W tej samej godzinie wybrali się, wrócili do Jerozolimy i tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Także dziś wielu chrześcijan znajduje się między Jerozolimą a Emaus, między niedowierzaniem, nietraktowaniem serio mocy Boga, który zbawił przez krzyż i zmartwychwstanie, a szukaniem oparcia w przeszłości. Problemy, troski dnia powszechnego sprawiają, że jesteśmy skłonni zamknąć się w sobie, w smutku, w zgorzknieniu, a tam jest śmierć. Nie szukajmy tam tego, który żyje.
A jak o tym powrocie do życia, o szukaniu tego, który żyje, mówi papież Franciszek?
Papież Franciszek jest bardzo konkretny. Chce wprowadzić na drogę prowadzącą do odnowy życia. Zgódź się, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie. Przyjmij Go jako przyjaciela z ufnością. On jest życiem. Chrystus umarł i zmartwychwstał raz na zawsze i dla wszystkich. Lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra, musi urzeczywistniać się w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Mówi papież, jak wiele pustyń musi dziś przejść człowiek, zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, kiedy nie ma świadomości, że jest stróżem tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i obdarza.
A czy to urzeczywistnianie w konkretnych przestrzeniach wolności dobra, o której ksiądz mówi, udaje się współczesnemu człowiekowi? Czy potrafimy w pełni i mądrze przeżywać wielkie święta, jak na przykład Wielkanoc?
Boże Narodzenie i Wielkanoc są najbardziej wspólnotowymi świętami chrześcijaństwa. Ostatnie dziesięciolecia, presja konsumpcji, ogólne spoganienie, rozbicie klimatu życia wspólnotowego sprawiło, że dla wielu ludzi stają się bardziej czasem zakupów niż odnowy więzi z Bogiem i bliźnimi. To jeden z czynników, które sprawiają, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga gubi swój format. Papież Franciszek nawiązuje do arcydzieła stworzenia. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Papież używa prostych obrazów. Kościół nie jest sklepem ani agencją humanitarną. Nie jest kawiarenką, do której się wpada na chwilę i potem wypada. Jest wspólnotą posłaną przez Pana, by niosła Ewangelię, by naprowadzała na samego Chrystusa. Jest wspólnotą osób wrażliwych na działanie i światło Ducha Świętego, które żyją zdumieniem spotkania z Chrystusem i chcą dzielić się z innymi orędziem zbawienia, które przyniósł i dokonał swoją męką i zmartwychwstaniem.
Taka jest rzeczywistość faktu Chrystusa, krzyża i zmartwychwstania. Ale ciągle jest ona znakiem sprzeciwu wobec grzechu i ideologii, które go propagują.
Zdecydowanie tak. W Europie, niestety i w Polsce, w niektórych kręgach jest moda na wyśmiewanie krzyża. Czasem robi się z tego element kampanii wyborczej, czasem formę partykularnej reklamy. Dzieje się tak nie po raz pierwszy w historii. Obrazoburcze, prześmiewcze wyobrażenia krzyża były i w starożytności elementem walki z chrześcijaństwem. W XIX wieku na rzymskim Palatynie odkryto graffiti przedstawiające ukrzyżowaną postać z oślą głową. W ten sposób poganie urągali chrześcijanom i wyśmiewali ich wiarę. Historia jest nauczycielką życia. Tegoroczna droga krzyżowa w Koloseum poprowadziła refleksję dla zrozumienia skutków odrzucenia krzyża widocznych w konfliktach i kryzysie współczesnego świata. Społeczeństw, grup wyrzuconych na margines konkretnych osób, kontrastujących twórczą siłę miłości wobec człowieka, jaką Bóg zawarł w postawie krzyża w drodze dającej życie. Wszystko razem jest wyzwaniem dla nas wierzących do uchwycenia się Pana Jezusa, nie poprzestawania na zewnętrznych manifestacjach. Na październik tego roku Papieski Komitet Nauk Historycznych przygotowuje sesję związaną ze stuleciem rozpoczęcia I wojny światowej. Zobaczymy trudności, z jakimi borykali się kolejni papieże. Pius X, Benedykt XV, usiłując zapobiec wojnie, a zarazem napotykając mur konfliktów interesów narodowych. Siłę uwikłań partykularnych też ze strony katolików, większą niż ich postawy wynikające z wiary. Zobaczymy determinację Benedykta XV, by utrzymać wyrazistą postawę Stolicy Apostolskiej, niemanipulowaną przez którąkolwiek ze stron, wyraźnie bezstronną, co więcej aktywną w budowaniu fundamentów dla pokoju, często wbrew modom i dominującej kulturze politycznej.
Obyśmy zatem, patrząc na Franciszka, uczyli się od niego tej chrystusowej wrażliwości i dzielenia się orędziem zbawienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.
To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.